Do czytania, do czytania, do czytania. Do czytania.
Cyklu do czytania, książka także do oglądania. A w studiu Bolesław Lutosławski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Książka Spotkania Bolesława Lutosławskiego, opublikowana przez wydawnictwo Episteme. To książka, o której powiedziałeś mi, że jest twoją najważniejszą w życiu. Masz kilka na swoim koncie. Najważniejszą w życiu, bo o zjawisku, które jest dla ciebie niezwykle ważne?
Tak, ja właściwie zacząłem robić portrety dawno temu bardzo, na początku mojej drogi fotograficznej. To była esencja spotkań dla mnie. To było spotkanie właśnie innej osoby, poznanie. To było dla mnie najważniejsze. I ja zawsze na początku, będąc jeszcze wtedy dość młodym chłopcem, ja chciałem jakoś zapamiętać to wydarzenie. Jak spotkałem się z kimś, była dobra rozmowa, coś się stało takiego ciekawego, co mnie zainspirowało. Ja chciałem jakoś zapamiętać to wydarzenie. To było naturalnym krokiem, że zrobię tej osobie zdjęcie i zapamiętam.
Książka Spotkania jest zbiorem twoich opowieści i zdjęć, rzecz jasna, ale to nie zdjęcia są w przypadku tej akurat publikacji najistotniejsze. Ważniejsza jest dla ciebie opowieść.
Najważniejsza jest jak gdyby kombinacja tych dwóch elementów. Spotkanie, jakie miałem uczucia wtedy, jak to się zachowywał, kto to był. Parę tam jest sytuacji, że mnie zatrudniono do tych zdjęć. Większość to była dlatego, że ja chciałem się z tą osobą spotkać, zafascynowany tą osobą.
Czy te osoby, które znałeś wcześniej, a które później spotkałeś w sytuacji robienia zdjęcia, czy ta sytuacja wzbogacała twoją wiedzę na temat tych osób?
Może przykładem takim ciekawym w pewnym sensie jest Sławomir Mrożek, którego ja poznałem jako dziecko. Czytał mi bajki na dobranoc. A może to nie były bajki, tylko po prostu coś wymyślał. Może to były jego nawet własne opowiadania. Później go nie widziałem przez wiele, wiele lat. A później właśnie Mrożek zabrał mnie do swojego domku pod Orleanem we Francji na parę dni. To było inne spotkanie, jako pamiętam, że taki był pan wysoki, który mi czytał jakieś rzeczy. A jak spotkałem go wtedy, no to już nie był wysoki pan, tylko to był po prostu pan, z którym się dobrze rozmawiało i ciekawie niezwykle. On był wtedy na czarnej jeszcze liście, niepublikowany w Polsce. Planował zresztą powrót do Polski pomimo tego.
Jak doszło do zrobienia tego zdjęcia, które jest bardzo symboliczne, pod Nowym Orleanem, pisarz na czarnej liście w Polsce, czyta Orwella, rok 1984. No bo to zdjęcie nie było pozowane przecież.
Usiadł, pamiętam, w fotelu. To było po śniadaniu. On usiadł, zaczął czytać książkę, a ja wyjąłem aparat. Bo byliśmy umówieni, że mu zrobię zdjęcia. To nie była jakaś inwazja.
A czy w przypadku spotkania takiego, które jest dla ciebie istotne i w wyniku którego powstaje dobre zdjęcie, to słowo inwazja w ogóle ma sens? Czy możliwe jest dobre spotkanie, które jest wynikiem inwazji?
Nie. To jest niemożliwe. To musi być ogromny szacunek w stosunku do człowieka, którego się fotografuje. Bez tego nie ma portretu, nie ma sytuacji. Ja nie robię zdjęć podglądanych czy gwałtownych, że się wpycham w coś. To jest wbrew mojej osobowości.
A nigdy cię nie sparaliżował nadmiar emocji wobec postaci?
Były osoby, do których miałem wielki, ogromny szacunek za ich osiągnięcia. Takim był Richard Rogers, architekt, Lord Rogers. I ja byłem bardzo wzruszony tym, że on zaakceptował, że mogę mu zrobić portrety. Sprawdził moje zdjęcia, zanim się zgodził. Zaprosił mnie do swojego domu w Londynie. Wzruszające dla mnie, że tak niezwykły architekt, a ja bardzo wysoko cenię architekturę, architektura jest dla mnie bardzo ważna. Biezna wprost mnie. Ja wiedziałem, co on zrobił. Byłem w tych budynkach. A wprost mnie był człowiek, który stworzył przestrzenie, w których ja czułem się wspaniale, że to było ciekawe, inspirujące. Kiedy on przyszedł, musiałem mu poprawić szelkę, ponieważ była nierówno.
A co z osobami, których nie widzisz pierwszy raz w życiu? Co z osobami, które doskonale znasz? Czy fotografuje się je łatwiej, czy trudniej? Na przykład Witold Lutosławski.
Trudniej, ponieważ ja pracuję instynktownie. i fotografia powstaje w ułamku sekundy. I jest to moment, kiedy naprawdę wszystko się dzieje. Kompozycja, ocena, jak ktoś patrzy. A w dodatku trzeba to zdjęcie zrobić minimalnie, zanim się to dzieje, ponieważ i migawka, i to wszystko zajmuje w moim przypadku około 1/8 sekundy. Czyli ja muszę pomyśleć, że będę robił zdjęcie mniej więcej 1/8 sekundy wcześniej. To jest niemożliwe, żeby to sobie przygotować. To musi być całkowicie instynktowne. I to jest taki instynkt no, na granicy instynktu zwierzęcego. Jeżeli ja jestem zaprzyjaźniony, ja wiem, co się stanie, to mi tylko przeszkadza właściwie. To nie jest pomocne. Ja wolę robić zdjęcia osobom, które spotykam po raz pierwszy.
Rozpoczynasz książkę zatytułowaną Spotkania od spotkania z osobą, której imienia i nazwiska nie znasz i której nie to, że nie zdążyłeś, w ogóle nie zamierzałeś zrobić portretu, a jednak ten portret w tobie wciąż jest. Działo się to w Kerkonoszach?
Tak, to była niezwykła sytuacja. Pojechałem tam tuż przed świętami chyba, w takim okresie, już był śnieg. I byłem studentem wtedy w szkole filmowej. W pierwszym roku czułem się taki już dorosły, jestem studentem. Miałem 18 lat. I pojechałem sam w Karkonosze na narty. Pojechałem na parę dni. Zatrzymałem się wpierw w schronisku, gdzie się był przyjemny zjazd na nartach. Spędziłem tam jeden dzień i postanowiłem pójść dalej do następnego schroniska. Taki był mój plan. Powiedzieli mi, wiesz co, nie idź tamtędy, bo to jest takie przejście nad sporą przepaścią w sumie. I był śnieg, ale będzie mgła i po prostu trzeba odczekać. Oczywiście moja osobowość jest taka, nie żebym to robił przeciwko tej sytuacji, po prostu ja postanowiłem, że idę, to ja idę. I przygotowałem, dziękuję bardzo i wyruszyłem w drogę na nartach. No i tak idąc, rzeczywiście tak coraz więcej tej mgły było i było już tak, że ja widziałem, właściwie nic nie widziałem, tylko szedłem przez mgłę, widziałem tylko moje narty. To gęsta mgła była. I tak idę, i raptem na wprost mnie spotykam mężczyznę, na nartach też, który mówi do mnie, idziesz w złą stronę, tuż obok, niedaleko jest przepaść, musisz zakręcić. Ja pamiętam, tak byłem mu wdzięczny, że on to powiedział, oczywiście osoba całkowicie mi nieznana. I on powiedział, idź torem moich nart. Ja z całym spokojem zareagowałem. Pamiętam, że byłem zupełnie spokojny. Aha, dziękuję. Do widzenia. I skręciłem i poszedłem tym torem jego nart. I po krótkim czasie, tak mniej więcej z 15 minut czy 20, wyszedłem z tej mgły i już było wszystko dobrze. Do tej pory nie mogę pojąć, jak to się mogło stać i dlaczego ja nie wpadłem ani w panikę, ani... Po prostu było to jak gdyby oczywiste, że pojawił się człowiek, który mnie zatrzymał parę kroków od przepaści. Później o tym dużo oczywiście myślałem, dlatego napisałem o tym. Właściwie ja tak żyję do tej pory. I dlatego myślę, ja właściwie w pewnym sensie współczuję osobom, które są ze mną związane, ponieważ ja te osoby w takie sytuacje czasami wciągam.
One bywają ciekawe. Te sytuacje. To znaczy, że spotkania zawsze mają konsekwencje.
Tak.
Nawet jeśli widzisz kogoś jeden, jedyny raz w życiu. Tak. No, na przykład jak zrobiłeś zdjęcie, portret Józefowi Henowi, którego spotkałeś raz w życiu, no to później znalazłeś się w jego książce, bo Józef Hen, jak wiadomo, wszystko skrzętnie notował i o tym spotkaniu też w swojej książce napisał. Ale ja nie o takie konsekwencje pytam. Jakiś przykład konsekwencji szczególnie istotnej jakiegoś spotkania?
To na pewno był Nigel Osborne, którego spotkałem w pubie za teatrem w Sadler's Wells w Londynie. Ja znałem tych, którzy występowali na scenie z baletu Rambert i oni powiedzieli, to spotkamy się tam później, idź tam sobie do pubu, my tam przyjdziemy. I ja poszedłem do pubu. I raptem na wprost mnie pojawia się człowiek taki z brodą i zaczyna do mnie mówić po polsku i się przedstawia i mówi, właśnie nazywam się Nigel Osborne, ty jesteś fotografem, ja widziałem twoją wystawę rok temu czy dwa lata temu i tam było zdjęcie Poitiera Bogdana, mojego przyjaciela, i to jest wspaniałe zdjęcie, ja zawsze od tego momentu chciałem ciebie poznać. Ja tak na niego patrzę. Myśmy się dokładnie w tym momencie spotkali, stoimy w pubie i taki człowiek, ja nie wiem kto to jest, mówi do mnie po polsku w tym wszystkim, a jesteśmy w sercu Londynu. Zaprzyjaźniliśmy się wtedy. I jak gdyby, ja mu od razu chciałem zrobić zdjęcie, ale tak naprawdę to zdjęcie, które zarówno on, jak i ja cenię najwyżej, to zrobiłem mu mniej więcej 35 lat później. Chociaż miałem okazję przedtem. Ale to jakoś się nie mogło stać. To nie były sytuacje. Chociaż to były bardzo bliskie, to była bardzo dobra przyjaźń. Zresztą dalej jest. Ale nie mogłem go sfotografować. To nie było to. Nie było to. 35 lat później to się stało.
Może musiałeś poczekać, aż w biografii Nigela Osborna będzie na przykład przygotowanie opery w oblężonym Sarajewie.
Możliwe.
Możliwe, że...
Za mało o nim wiedziałem.
Za mało o nim wiedziałeś, albo on też jeszcze musiał przeżyć tę sytuację. Teraz powiedzmy i bardzo intensywnie działa w Ukrainie.
Tak.
Reżyser operowy, ale znajduje tam swoje także miejsce. A świetnie mówił po polsku, bo... Był związany z Eugeniuszem Rudnikiem z studia eksperymentalnego Polskiego Radia.
Tak. Tutaj się uczył. Tutaj był przez okres chyba 2 lat. Poznał wtedy bardzo interesujących kompozytorów i muzyków. Zakochał się w dziewczynie, która mieszkała w Zamościu. Mieszkał w Lublinie przez jakiś czas. To był też jego świat. A to się okazało wszystko po tej rozmowie, kiedy spotkaliśmy się. I to... Później dzięki niemu, właśnie dzięki tej całej sytuacji, on mnie przedstawił innym też właśnie twórcom w Londynie. I cała moja sytuacja zresztą w Anglii zaczęła się od tego spotkania. Zmieniła się w sposób zasadniczy, podstawowy.
A spotkania z osobami, które nie miały ochoty na to spotkanie?
No, to był Tom Stoppard, który się umówił ze mną na spotkanie. Przyjechałem do niego, to bardzo ważny angielski dramaturg, który jest właściwie Czechem, urodzonym w Czechach. Niezwykle aktywny, jeżeli chodzi o prawa człowieka, jest bardzo osobą pozytywną. Ale ja myślę, że on, ja po prostu poprosiłem go, czy mogę mu zrobić zdjęcie, organizowałem wtedy moją wystawę w Londynie i on się na to zgodził jak najbardziej. Przyjechałem dokładnie na czas. To był upalny dzień, pamiętam, ogromny dom i wyszła osoba z domu, powiedziała, że on teraz nie ma czasu, że mogę sobie tutaj zaczekać na zewnątrz. To trwało z godziny mniej więcej. W końcu zezwolono mi tam, żebym poszedł się z nim spotkać. I jego reakcja była taka, on pisał wtedy scenariusz, za którego zdaje się dostał Oscara zresztą. Ale było to takie, o Boże, jakiś następny fotograf przyszedł mi zrobić zdjęcie. Chociaż był umówiony, wszystko było umówione. I była taka ewidentna niechęć na mój widok. Więc ja pomyślałem, ciekawe, to bardzo ciekawe, ponieważ takie sytuacje są, tak jak Torador spotyka się troszkę z bykiem. Ja to lubię. I to jest wtedy... interesujące, co się stanie, co będzie następne. Od razu go poinformowałem, że to była jego ogromna biblioteka z masą książek. Powiedziałem, że to miejsce jest fatalne, okropne światło. Powiedziałem, że musimy obejść to miejsce. Już obeszliśmy trochę, zabrało mu to trochę czasu. Wszędzie mówiłem, że nie jest dobrze. Później przywoziłem go z powrotem w to pierwsze miejsce, gdzieśmy się spotkali. Powiedziałem, że był się dokładnie w tym samym miejscu. Ja widziałem intensywność w jego oczach, co mi bardzo oczywiście odpowiadało. I to stwarza dobry portret. I tam mu właśnie zrobiłem to zdjęcie. W jego ustach, ja zawsze patrzę na usta, jak robię zdjęcia. Ponieważ w ustach są uczucia. i w ustach było bardzo dużo uczuć. Nie wiem jakich, to jego sprawa, a w oczach był dynamit. I to właśnie, ja bardzo lubię ten portret do tej pory.
To znaczy, że teraz, kiedy robimy sobie selfie i robimy te słynne dzióbki, to jest taki odruch, w którym tuszujemy, zacieramy nasze uczucia, nie chcemy ich pokazać, tak?
Bardzo, tak. Robimy takie przyjemne minki troszkę. Ale może to tak ma być, może to jest przyjemne. Znaczy mnie zawsze, jak patrzę, jak sobie właśnie tak się dzieje i ludzie robią takie śmieszne niby to miny. I myślę, że przyjechali, zresztą ja mieszkałem przez wiele lat w Cambridge, patrzyłem, jak sobie tam właśnie robili zdjęcia na tle tych miejsc niezwykłych. Przyjechali tam na jeden dzień nieraz, żeby sobie pospacerować. I robią takie sztuczne minki z tego miejsca, gdzie tak bardzo chcieli przyjechać. To będzie ich pamiątka. Oni tak wyglądają na tle King's College Chapel albo tam czegoś takiego. Czyż nie jest to troszkę smutne?
A myślisz, że kiedy Rembrandt malował swoje portrety, to robił miny?
O, mistrz. To już jest najwyższa półka. Ja myślę, że on był bardzo autentyczny. Bardzo prawdziwy. Ja nie wiem, jak on to robił, bo zrobić samemu sobie portret to jest niezwykle trudne. I rzadkie dlatego. Niezwykle, niezwykle trudne. Ja nie potrafię. I to jest, jak właśnie jest ten portret mój w książce, który sam sobie zrobiłem z aparatem w twarzy. No bo ja tak wyglądam, jak robię zdjęcia. Więc właściwie to jest mój autoportret. Z aparatem przy twarzy, zamiast twarzy, z tym jednym okiem cyklopa. A Rembrandt, to co on osiągnął, to jest no, mistrz, którego się można uczyć. Za każdym razem, jak na to patrzę, uczę się czegoś jeszcze nowego. Za każdym razem od 50 lat.
W książce spotkania można się z tobą spotkać także, to znaczy można spotkać też twój wizerunek, dużo twoich wizerunków.
Tak, nawet nieraz nie wiem, kto mi to zrobił. Albo kolega, to no tak ktoś mi zrobił po prostu. I ja chciałem to umieścić. Na początku myślałem, było jedno zdjęcie, które na pewno chciałem umieścić. To ja fotografowałem sławnego fotografa, David Hearn, z grupy Magnum, bardzo sławnej agencji fotograficznej. Ja mu robiłem zdjęcie, a on powiedział, a ja tobie też, jak ty mi robisz zdjęcie. Więc pomyślałem, to zaszczyt w sumie. I to zdjęcie było takie dla mnie użyteczne w pewnym sensie. Pokazuje mnie, kiedy ja naprawdę robię zdjęcie. I zdjęcie, które robiłem mu właśnie wtedy, dokładnie, jest też w książce. Także myśmy sobie we dwójkę zrobili zdjęcie. A z kolei jak fotografowałem aktora, Simon Callow, to jest bardzo znany aktor angielski. Trwała ta sesja dość krótko, ale on miał czas dla mnie. Jako, widziałem go na scenie przedtem. Po zrobieniu tych zdjęć on powiedział, jak ja będę grał fotografa, to ty będziesz moim wzorem. I ponieważ ja fotografuję, to tak stoję troszeczkę śmiesznie w takim albo rozkroku. W tym wypadku pamiętam, ja stałem wsparty o framugę drzwi. Opierałem się i robiłem mu te zdjęcia, co w pewnym sensie, przypuszczam, zacząłem to robić pod wpływem tego, co opowiadał kiedyś Wajda. Nie mnie, to ja to usłyszałem, taką opowieść. Niezwykle, która miała wpływ na mnie bardzo duży, kiedy robił Popiół i Diament. Chyba to właśnie był ten film i mówił Cybulski, jak rozmawiali, przygotowywali się do tego i Cybulski stał w drzwiach, opierał się o drzwi i tak się na tych drzwiach jak gdyby kołysał z boku na bok. I to mu dało inspirację tego, jak zrobić ten film. Pomyślałem, to jest właśnie to, takie zachybotanie się w przestrzeni. Wiadomo, czas przestaje istnieć, bo ani tu, ani tam. Jest to słowo, które zdaje się nie jest dokładnie poprawnym określeniem w międzyczasie. A właśnie o to chodzi. Że te zdjęcia, te wszystkie portrety, które ja robię, to jest jak gdyby w międzyczasie. Tak jak rolnik kiedyś ciął pługiem, ale tylko jednym, pole, to z jednej strony było pole, które odłożono, a z drugiej ten... I tak gdyby to jest właśnie międzyczas. Zrobienie zdjęć jest troszkę takie pomiędzy.
Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Cieszę się z książki twojego autorstwa zatytułowanej Spotkania. A jeśli mieliby państwo ochotę spotkać się z nami na dłużej, to na radiowej stronie podcast Bolesław Lutosławski, Alchemia Portretu. Bolesław Lutosławski, dziękuję.
O, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Do czytania, do czytania, do czytania. Do czytania.